Gość popołudniówki.
Dosłownie godzinę dzielą nas od uroczystej ogólnopolskiej premiery filmu Ostatni Samotnik, a w studiu popołudniówki Radia Zachód twórcy tego filmu tuż przed premierą, a więc troszeczkę wcześniej niż zazwyczaj w programie, pan Amadeusz Kocan i Bartosz Wabno, reżyser oraz scenarzysta Ostatniego Samotnika. Witamy serdecznie.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
No właśnie, ten film tworzyli panowie razem i o filmie porozmawiamy za moment, a film jest o tyle interesujący, że zabieracie nas z tej historii do tak zwanej zony, czyli strefy wokół elektrowni atomowej w Czernobylu, byłej elektrowni atomowej w Czernobylu, gdzie, jak dobrze wiemy, a wiemy to z różnego rodzaju chociażby gier komputerowych, czasami dzieją się dziwne rzeczy. I o tych dziwnych rzeczach także traktuje wasz film, ale najpierw chciałbym zapytać, skąd się wziął Czernobyl w waszym życiu? Skąd początek właśnie tej czernobylskiej historii?
Tak naprawdę wynikło to właśnie poniekąd z tego poznawania tak naprawdę tekstów kultury, takich jak filmy, właśnie gry czy książki. Tutaj książki, czyli to, co wszystko zaczęło, motyw ten zony, czyli książka braci Strugackich, Piknik na skraju drogi. Potem przyszły oczywiście gry komputerowe, film Tarkowskiego, właśnie również opowiadający o zonie. I po prostu zona była takim miejscem fascynującym, takim tajemniczym, który bardzo chce się po prostu poznać i wniknąć w ten świat.
No właśnie, na tyle fascynującym, że postanowiliście tam nawet pojechać.
Tak, udaliśmy się tam ze specjalną grupą. Taką wycieczkę zorganizowali na promieniowani. Oni po prostu organizują, że można się udać do strefy. Nie jest to jakieś super łatwe, da się to zrobić. No i powiem, że zobaczenie na żywo takiego pustoszałego miasta to jest coś niesamowitego. To można mówić, oglądać, ale jak się wejdzie nagle w bloki, gdzie nic nie ma, przyroda przejęła naprawdę wszystko, to jest niesamowite.
Mówimy oczywiście o miejscowości Prypeć, która została wybudowana w latach 70. specjalnie dla pracowników czernobylskiej elektrowni i od razu ewakuowana po tej słynnej katastrofie z kwietnia 86 roku. Teraz jest to strefa zamknięta, choć powoli już się otwierająca, między innymi na turystów. Ukraina pozwala tam przejeżdżać. No i wyście tam się wybrali. Wtedy pojawił się taki pomysł, że być może zrobić z tej wyprawy coś więcej niż tylko dokument?
To było tak, że tak naprawdę wybraliśmy się tam dlatego, że chcieliśmy nagrać Ostatniego Samotnika.
Czyli już z taką ideą, tak?
Tak, a jak zobaczyliśmy to, co się tam dzieje, to tak naprawdę zostaliśmy na dłużej i cyklicznie co roku wyjeżdżamy tam pomagać tamtejszym mieszkańcom. Organizujemy takie akcje pomocowe dla tych ludzi, którzy tam są. No i co roku tam wracamy, a przy okazji realizujemy trochę swoich takich marzeń.
No właśnie, to skupmy się na tym najważniejszym marzeniu, czyli Ostatnim Samotniku. To jest efekt tych waszych takich fascynacji całą tą kulturą post-apo, jak to się ładnie nazywa, czyli właśnie tych postapokaliptycznych książek, gier typu Stalker i tak dalej, że w końcu jako młodzi ludzie stwierdziliście, my też potrafimy, my też chcemy mieć tutaj coś do powiedzenia?
No trochę tak, no mieliśmy swój pomysł na to, chcieliśmy przedstawić to w swój sposób, a zona i Czarnobyl daje nam tą możliwość, że możemy powymyśleć po swojemu, co ma się tam stać.
No to teraz kilka słów właśnie o Ostatnim Samotniku. Pytam tutaj pana Bartosza Wabno, współscenarzystę. O czym jest ta historia w kilku słowach, gdybyśmy mogli opowiedzieć, nie za dużo zdradzając, nie spoilerując?
Film opowiada o pewnym młodzieńcze, który trafia do strefy. Z przyczyn oczywiście, których nie mogę zdradzić, jednak są to powody bardzo osobiste. W przeciwieństwie do większości osób przebywających w zonie, które są tam po prostu z celów, w celach zarobkowych lub starają się uciec przed zewnętrznym światem. Są poszukiwani poprawnie lub po prostu chcą się odciąć od jakby normalnej rzeczywistości. Jednak on trafia tam w swoim własnym celu i film opowiada o jego dążeniach do tego celu.
A w filmie możemy zobaczyć m.in. Abelarda Gizę, Grzegorza Halamę, Jarosława Jarosa, jest też znany pisarz właśnie w stylu post-apo, Michał Gołkowski. Kiedy czytałem nazwiska aktorów, ale no, kabareciarzy głównie występujących w waszym filmie, to zacząłem się zastanawiać, czy to jest film na poważnie, czy jednak jedna wielka, nazwę to kolokwialnie, ściema.
Na poważnie, w 100%. Wszyscy bardzo chętnie, którzy wzięli w tym udział, po prostu odcięli się od swoich komediowych ról pracy i tak dalej, bardzo chętnie w to weszli, weszli w to na 100% i to widać. Mhm. Po prostu naprawdę fajnie się czuje to, co im są przedstawiają, przygotowali się do tego przez to jeszcze bardziej niż osoba, która jakby nie żyje na co dzień z komedii i do tego dodali jakby czarny humor, który bardzo fajnie wypełnia to, że to też nie jest w 100% surowo, oczywiście nie jest to komedia, ale jakiś humor tam się znajduje.
A dlaczego akurat oni, a nie profesjonalni aktorzy, albo przynajmniej półprofesjonalni?
Na początku to w ogóle miał być krótki metraż, więc jakby zagadaliśmy do pana Grzegorza, udało się z nim nawiązać fajną współpracę, no i to się tak rozrastało, a że pan Grzegorz też jest ze środowiska kabaretowego, to tak po prostu siłą rzeczy ludzie, którzy dochodzili, też byli z tego środowiska. Mhm.
No i tak zielonogórskie zagłębie kabaretowe troszeczkę zaznaczyło swoją obecność w tym filmie. No i też nieprzypadkowo właśnie film swoją ogólnopolską, można by nawet powiedzieć światową premierę, dlaczego by nie, ma właśnie w zielonogórskim Cinema City dziś o godzinie 19:00. Jutro także będzie prezentowany. Skąd taki wybór?
Znaczy, dla nas to był naturalny wybór, ponieważ jest to nasze rodzinne miasto. Tu się wychowaliśmy, tutaj tworzyliśmy nasze projekty filmowe w niemalże wszystkie, więc jakby to było dla nas oczywiste, naturalne, że chcemy to pokazać właśnie tutaj, gdzie również mogą przybyć nasza rodzina, wszyscy znajomi, którzy nas wspierali w całym tym procesie. No jeżeli ktoś jest z Warszawy, z Krakowa, to się musi pofatygować. Chociaż jednak będą również seanse w Warszawie za tydzień i jutro kolejny w Zielonej Górze.
Będzie można ten film w związku z tym oglądać nie tylko w Zielonej Górze, a trzeba przyznać, że miasto ostatnio stało się filmową stolicą województwa lubuskiego, bo niedawno miałem przyjemność rozmawiać na antenie z twórcami filmu Grundeberg Wyzwanie. Teraz wasz ostatni samotnik. Skąd to się bierze, że jest tak wielu filmowców? Nawet nie chcę już używać sformułowania filmowców amatorów, bo nawet jak spojrzymy na zwiastun waszego ostatniego samotnika, to widać, że jest to prawie że profesjonalne kino.
Na początku było trochę bardziej amatorskie niż później. Mhm. Tak naprawdę z czasem tworzenia filmu bardzo wiele się nauczyliśmy, wyszliśmy już na taki poziom, że spokojnie można tworzyć coś fajnego, komercyjnego, ale po naszemu. A myślę, że z Zielonej Góry, dlatego że jest tutaj jakiś inny klimat.
No tak, inny klimat rzeczywiście może tak. Są też ludzie, którzy chętnie biorą udział w tego typu inicjatywach, jak słyszymy chociażby po nazwiskach aktorów występujących w waszym filmie. Ale żeby nakręcić film, trzeba mieć też fundusze. Powstawanie tego filmu troszkę trwało, trochę też kosztowało. Gdzie znaleźliście na to wszystko czas i pieniądze?
Początkowo, tak jak mówiłem, miał być to krótki metraż i chcieliśmy na to zebrać crowdfundingowo. Mhm. Udało nam się zebrać 10 tysięcy i tak naprawdę od tej akcji bardzo projekt się rozrósł. Bardzo wiele osób o tym usłyszało i chciało go zobaczyć, więc postanowiliśmy, że nie zostaniemy przy krótkim metrażu. Dołożymy wszystkich starań i pieniędzy, jakie mamy, aby rozwinąć to do pełnego metrażu. Dlatego też trwało to 5 lat. Mhm. No i tak naprawdę wszystkie pieniądze, które zarobiliśmy, udało nam się zdobyć. 90% budżetu pokrywaliśmy z własnej kieszeni. Po prostu ładowaliśmy w film, a mieliśmy tak świetną ekipę i ludzi, którzy w tym brali udział, że angażowali się w to i też nie chcieli jakby od nas żadnych finansowych rekompensat czy wypłat. Mhm.
Ale film powstawał 5 lat. Zastanawiam się, czy od tego, co mieliście w głowach na początku te 5 lat temu, do efektu końcowego, czy rzeczywiście to jest to, co chcieliście osiągnąć, czy nawet być może przerosło was to, co powstało i to, co oglądacie na ekranie?
Ja powiem tak. Jakbyśmy w tym roku to nagrywali, ten film byłby o wiele lepszy. Ale byśmy nie przeszli tego etapu, który nas doprowadził do tego momentu, w którym jesteśmy. Więc jakby w filmie są słabe momenty i naprawdę na poziomie. Więc, ale to się tak fajnie miesza, że myślę, że nie będzie to w odczuciu bardzo rażące, ale ktoś, kto się zna, to zauważy niektóre mankamenty.
To jeszcze kilka słów o powstawaniu tego filmu. Gdzie kręciliście zdjęcia? Bo rozumiem, że zdjęcia nie tylko oczywiście w Prypeciu na Czernobylu, gdzie powstawały tak zwane plenery. No i co było dla was największym wyzwaniem, największą trudnością?
Jeśli chodzi o plenery, tak naprawdę mieliśmy dosyć dużo ciekawych miejsc, na których w szukaniu spędziliśmy wiele czasu. Była to między innymi opuszczona fabryka przy granicy z Niemcami w Żarkach Wielkich, opuszczone lotniska poradzieckie w Tomaszowie i w Wiechlicach. Była również opuszczona baza wojskowa pod Białą Podlaską, również z lotniskiem. wbrew pozorom plenerów tego typu w Polsce jest naprawdę dużo. Wystarczy się rozejrzeć, by je znaleźć. Jeśli chodzi o trudności, to tak naprawdę w większości są to pustostany, do których dostęp jest dosyć łatwy. Czasami są to tereny prywatne, gdzie trzeba się dogadać z właścicielami, ale jakby same lokacje nie sprawiały jakichś ogromnych problemów. Mhm.
Chciałem wrócić jeszcze do tych pierwszych pytań już na zakończenie naszej rozmowy. Ostatnio tego Czernobyla jest bardzo dużo w popkulturze szeroko pojętej. No jest w księgarniach filma książka Siergieja Polkiego. Niedawno wszyscy fascynowali się fantastycznym serialem HBO Czernobyl. Są książki Aleksiejewicz. No cały czas żywa jest gra Stalker, a przecież nie ma ani żadnej okrągłej rocznicy katastrofy z 1986 roku, ani żadnej innej okazji, żeby nagle wracać do tego tematu. Skąd waszym zdaniem wziął się taki renesans Czernobyla i całej tej historii z katastrofą?
Myślę, że to jest taki okres, że ludzie chcą trochę powrotu do takich starych klimatów, do tak jak wracają płyty winylowe teraz. No i jest coś takiego, że ludzie chcą chyba wrócić teraz do takich bardziej analogowych rzeczy, a to trochę jest z tego świata.
Z tego świata, ale też trochę ponura historia, prawda?
Trochę tak.
Równie ponura jak wasz film?
Tak.
Panowie spięci tuż przed premierą, w galowo ubrani, w garniturach. To zapytam na koniec o emocje, jakie wam towarzyszą. Są już nerwy? Jest napięcie narastające?
Oczywiście. Zawsze może pójść coś nie tak, ale wszystko pójdzie dobrze.
Wszystko pójdzie dobrze, ale dobrze. Też zawsze ocena tych najbliższych to jest największe chyba wyzwanie, przed którym stoją twórcy filmowi, czy w ogóle twórcy.
Tak.
Co by się nie działo, rodzina zawsze stara się być miła, żeby wesprzeć, nieważne co by było. Jednak opinie wielu osób są dla nas oczywiście bardzo ważne i jakby...
No robimy film dla ludzi. Chcemy, żeby im się spodobał i chcemy, żeby oni o tym opowiedzieli.
A tych ludzi z pewnością dziś na premierze nie zabraknie, bo na Facebooku od wielu miesięcy była specjalna akcja 21 października. Idziemy na ostatniego samotnika do Cinema City, więc widzów z pewnością będziecie mieli. Potem wrócicie z tym obrazem także do miasta?
Myślę, że raczej nie. Może jakieś pokazy, ale... Chcemy pokazać to w jak największej części Polsce, także no podejrzewam, że będą pojedyncze seanse w różnych miastach.
Ale zawsze jest festiwal filmowy w Łagowie, ewentualnie festiwal Salanin w przyszłym roku będzie, gdzie można obejrzeć ostatniego samotnika. Myślę, że warto ten film śledzić, nie tylko szukać go w kinach, ale także w internecie, bo tam mnóstwo chociażby zwiastunów czy zdjęć i krótkich filmików z planów zdjęciowych. A gośćmi popołudniówki Radia Zachód byli twórcy ostatniego samotnika, na którego serdecznie Państwa zapraszamy. Amadeusz Kocan i Bartosz Wabno. Panowie, trzymam kciuki za udaną premierę.
Dziękujemy.
Dziękujemy bardzo.